W drodze. Katolicki poranek w Radiu Gdańsk.
Szczęść Boże. Dzisiaj szczególna data w historii Polski. 6 lat temu doszło do katastrofy lotniczej, w której zginęła blisko 100 czołowych postaci życia politycznego i społecznego naszego kraju. W tym prezydent Rzeczpospolitej Lech Kaczyński z żoną Marią. Dzisiaj w Bazylice Mariackiej w Gdańsku o godzinie 12 rozpocznie się msza święta w intencji ojczyzny. Uroczystością w świątyni, gdzie znajduje się sarkofag marszałka Płażyńskiego, przewodniczyć będzie metropolita gdański arcybiskup Sławojleszek Głódź. Na początku liturgii zostanie poświęcona kaplica Jezusa Miłosiernego, która powstała w Bazylice w ramach nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia jako miejsce stałej adoracji Najświętszego Sakramentu. Natomiast na zakończenie mszy świętej przy pomniku ofiar katastrofy zostaną złożone kwiaty oraz zostanie odmówiona okolicznościowa modlitwa. Ale nie tylko w Bazylice wierni wspomną ofiary katastrofy smoleńskiej.
To wyjątkowa niedziela, bo niedziela, która jest rocznicą, szóstą rocznicą tragedii smoleńskiej. W wielu kościołach pewnie przyjdą wierni, będą się modlić za tych, którzy zginęli. Pewnie tak będzie również u palotynów w Gdańsku. Ze mną ksiądz Tomasz Kawczyk, palotyn, z kościoła...
Matki Bożej Częstochowskiej.
Jak te uroczystości u was będą przebiegały? Bo jest Bazylika Mariacka, w której za kilka godzin odbędzie się uroczysta msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity gdańskiego, ale też w wielu kościołach mniejszych na Pomorzu. Takie modlitwy też będą. Jak państwo zaplanowaliście ten dzień u siebie?
Przede wszystkim w tym Roku Miłosierdzia, który zainaugurował papież Franciszek, chcemy to podkreślić jeszcze raz, chociaż to się powtarza w każdym sakramencie pokuty. Chcemy tę niedzielę przeżyć razem z tymi, którzy żyją.
W miłosierdziu.
W miłosierdziu.
To ważne słowo.
Chcemy towarzyszyć tym, którzy niestety muszą słuchać różnych teorii. Tak naprawdę ci, którzy już odeszli, oni się cieszą, daj nam Boże, życiem wiecznym. Ale pamiętajmy o tych rodzinach, którzy muszą tego słuchać. Dlatego w tym roku miłosierdzia chcemy szczególnie to podkreślić i modlić się za tych, którzy są, którzy żyją i którzy jakby co roku muszą powtarzać tą samą tragedię, którą przeżyli wtedy. W 2010 roku.
To ważny aspekt, na który ksiądz zwrócił uwagę, bo...
Ludzki.
Ci ludzie są wśród nas i ci ludzie zupełnie inaczej odbierają te wszystkie informacje, które spływają przez media do nas, ludzi niezaangażowanych w żaden sposób w tą tragedię i w zupełnie inny sposób oceniają pewne informacje. To nie jest takie proste.
Warto tą całą tragedię przynajmniej spróbować przerzucić na swoją rodzinę. Jak ja bym się czuła, gdyby to właśnie ktoś, mój mąż, moja żona, moje dziecko, zginęli w tej tragedii. Zapewne miałbym do tego zupełnie inne podejście. Zupełnie bym patrzył na to wszystko, co się wydarzyło. Łatwo nam jest oceniać, łatwo nam być komentatorami, ale tak naprawdę spróbujmy stanąć z tymi ludźmi, którzy to co roku muszą powtarzać. I co roku, co jakiś czas słyszą zupełnie inne informacje.
Bo tak naprawdę, co wiara może zdziałać? Wiele, podejrzewam. Czyli tak naprawdę ci wszyscy, którzy przyjdą modlić się w intencji ofiar, które zginęły w katastrofie smoleńskiej, czego potrzebują od Kościoła? Przygarnięcia? Współczucia?
Łatwo jest nam mówić ludziom, którzy wierzą, których nas nie spotkała jakaś aż taka wielka tragedia. Tak mi się przynajmniej wydaje. I mówimy o Bogu, który jest miłosierny, Bogu, który kocha, który przebacza, który nie chce który chce naszego szczęścia. I trudno o takim Bogu mówić tym ludziom, którzy zginęli, którzy stracili wszystko. Oni w ciągu paru sekund stracili jakby cały swój życiowy plan. Ktoś odszedł. I mnie to wcale nie dziwi, że ci ludzie choć na chwilę utracili wiarę. Dlatego przede wszystkim to, co powiedziałem na początku, to, co też pani podkreśliła, ten aspekt bardzo taki ludzki, żeby z tymi ludźmi być. Nie dociekać, jak to się stało, ale z tymi ludźmi po prostu być. Z nimi być. To jest też takie nasze życiowe powołanie każdego z nas, nie tylko księdza, nie tylko siostry zakonnej, ale każdego z nas. Też może warto przy tej okazji podkreślić to, że my dzisiaj mamy bardzo mało czasu dla siebie. My jesteśmy ciągle zabiegani, każdy jest wpatrzony w siebie. A może tak warto troszeczkę przystopować i pobyć z tymi ludźmi, którzy potrzebują naszej ludzkiej wrażliwości, bo tak naprawdę my nie wiemy, co z nami się stanie za parę godzin, za parę dni, za parę lat. Może będziemy w odwrotnej sytuacji. Co my wtedy będziemy czuć? Jak my się wtedy będziemy zachowywać? Tutaj nie chcę akurat tak mówić o sobie, ale mi było dane przez prawie półtora roku być w piątce. I wiem, ile ludzi było przy moich rodzicach, jak oni tego potrzebowali. Dlatego też dzisiaj może zupełnie inaczej patrzę na to wszystko, co gdzieś tam dotyka ludzi. A szczególnie w takiej tragedii.
A co ksiądz wtedy robił 10 kwietnia 2010 roku? Pamięta ksiądz moment, w którym się znalazł, zatrzymał. Tak mniej więcej przed godziną 9 rano dostaliśmy wszyscy te informacje.
I wtedy byłem akurat w Łodzi. Tam byłem wikariuszem. I to jest też ciekawe, że jest to sanktuarium świętości życia. I właśnie miałem spotkanie ze wspólnotami. I kiedy przyszedłem do pokoju, włączyłem telewizję, to właśnie usłyszałem, że jest taka tragedia. Wtedy szybko pobiegłem na dół, poinformowałem, co się stało i żeśmy się po prostu za tych ludzi pomodlili. Ale oczywiście to była taka modlitwa, nie lubię używać tego słowa, ale szybka. Dlatego, że każdy też był ciekawy, co tam się tak naprawdę stało.
A potem jeszcze miał ksiądz kontakt jakoś w jakiś sposób z tą katastrofą, z osobami, które zginęły, z osobami, które straciły bliskich swoich w katastrofie? Jakoś to do księdza
bezpośrednio, wracało? Bezpośrednio nie. Natomiast starałem się bardzo po ludzku, to znowu podkreślam, być z tymi ludźmi. I też jestem do dzisiaj.
I jeszcze jednym zdaniem chciałam zakończyć naszą rozmowę, bo sporo się dzieje. Jak wy, księża, którzy pracujecie właśnie w poszczególnych kościołach, parafiach, jak patrzycie na takie wszystkie informacje medialne dotyczące kościoła? Od choćby ostatnio, sprzed kilku dni, wyjście z kościoła w Świętej Anny i w Bazylice Mariackiej, grupa kobiet wstaje i po odczytaniu listu episkopatu, stanowiska episkopatu, wychodzi z kościoła. Chodzi o aborcję i o temat aborcji w Polsce. Jakby była taka sytuacja u księdza podczas mszy, że wstają dziewczyny, kobiety i wychodzą. Jaka to by była reakcja?
No co ja mogę zrobić? Tak naprawdę, no niech wyjdą i tyle. No.
A rozmawiają na ten temat? Przychodzą na rozmowy?
Nie, to są ludzie, którzy... Takich sytuacji się mnóstwo spotyka dzisiaj w kancelarii. I osobiście też doświadczyłem wielu słów niepotrzebnych, zranień. Ale ja też zawsze pytam przede wszystkim siebie, czy kogo ja zraniłem? Czy ja tobie konkretnie coś zrobiłem?
Ale przychodzą i narzekają na kościół, na parafię?
Tak. Są tacy ludzie, którym wiecznie coś nie pasuje. Z tym podkreśleniem wiecznie. Zawsze jest jakieś ale.
I oni dzielą się z tym, tak? Przychodzą?
Tak. Ale co ja mogę zrobić? Ja się staram, to też podkreślam w takim swoim codziennym życiu, staram się być normalny.
Ale ma ksiądz czas na to, żeby im wytłumaczyć albo przynajmniej tak. zaprezentować swoje
stanowisko? Staram się, naprawdę się staram, żeby mieć czas dla każdego człowieka.
Wychodzą jakoś podbudowani albo zmieniają swoje oceny po takiej rozmowie?
Różnie bywa, ale często jest tak, że dziękujemy, bo ksiądz nam to wytłumaczył, bo myśmy nie wiedzieli, byśmy na to inaczej patrzyli. Dzisiaj ludzie też często nie myślą, kiedy przyjmują jakieś informacje, kiedy słuchają mediów, coś jest powiedziane, czasami jest to przekłamane i ludzie to, co usłyszą, to przyjmują, ale jakby już nie konfrontują tego, czy tak rzeczywiście jest.
Na cmentarzu w Baninie trwają uroczystości przy grobie dowódcy marynarki wojennej admirała Andrzeja Karwety. Co roku 10 kwietnia żona admirała razem z dziećmi modlą się przy grobie męża i ojca. Natomiast wieczorem w gdyńskiej kolegiacie o godzinie 18 Maria Karweta spotka się na wieczorze poetyckim z tymi, którzy są zainteresowani jej tomikiem wierszy, w których dzieli się swoją miłością do męża.
Ten tomik na pewno jest dedykowany mojemu mężowi. Nie mogłam mu mówić bezpośrednio, tak jak zawsze, o swoich uczuciach i o spostrzeżeniach, o tym, co przeżywam. Co widzę? Spróbowałam to zrobić w innej formie, w wierszach. Ten tomik będzie zawierał też fragmenty jego listów, jego biografię, więc będzie taką próbą pokazania całej sylwetki, całego bogactwa wewnętrznego mojego męża. To nie tylko człowiek, który osiągnął sukces zawodowy, to nie tylko człowiek, który był świetnym fachowcem, to też cudowny ojciec, cudowny mąż, najlepszy przyjaciel, któremu zawsze można było ufać i o którego zawsze można się było oprzeć. Tym tomikiem dziękuję mu za wszystko, za te wszystkie lata, które z nami był, za wszystko, co dla nas robił, dla mnie, dla dzieci, dla przyjaciół, ale też chcę mu powiedzieć, zobacz, ja już jakoś sobie radzę. Dzięki temu wszystkiemu, co dałeś mi kiedyś, odnalazłam w sobie siły, żeby żyć, żeby pomagać naszym dzieciom i jeśli będzie to możliwe, zawsze również innym ludziom.
Wiara jest tym, co pomogło Elżbiecie Płażyńskiej po śmierci Macieja Płażyńskiego, marszałka Sejmu i przez wiele lat wojewody pomorskiego wrócić do w miarę normalnego życia. W rozmowie z Anną Rębas przyznała, że po tragedii smoleńskiej to właśnie modlitwa pomogła jej ukoić ból po stracie męża.
To było takie naturalne zwrócenie się do Pana Boga, bo w takiej sytuacji, w takiej tragicznej, to nic innego nie pomoże, tylko trzeba oddać się tak całkowicie Panu Bogu i jest to jedyny sposób na przeżycie tego wszystkiego. To pozwoliło nam przejść przez ten okres w sposób taki zjednoczony z dziećmi, w sposób godny, jeśli można tak powiedzieć, bez wiary. Nie wiem, jak można byłoby przeżyć to wielkie nieszczęście, które na nas spadło w sposób tak niespodziewany na szczęśliwą rodzinę. To, że tak poddałam się i Panu Bogu, to od początku tak było i nigdy nie miałam pretensji do Pana Boga. No, na pewno zadawałam sobie pytanie i zadaję, dlaczego tak się stało. Ale z drugiej strony, tak jak powiedziałam, nigdy nie miałam poczucia żalu do Pana Boga, a wręcz to wszystko, co się stało, umocniło mnie w mojej wierze, tak myślę. I nie było ani cienia zwątpienia w to, że Pan Bóg mi pomaga.
A pan marszałek zawsze nosił Matkę Boską w marynarce?
Tak, miał taki obrazek, który przekładał. Jak zmieniał marynarkę, to ten obrazek przekładał. I był to obrazek Matki Boskiej Ostrobramskiej. I miał, lecąc do Smoleńska, w kieszonce, jak zwykle, wewnętrznej marynarki. Tego obrazka nie znaleźliśmy, mimo że szukaliśmy go tam w tych rzeczach ofiar, ale tego obrazka nie znaleźliśmy. Był malutki, taki jak się dostaje na kolędzie.
I pewnie bardzo zniszczony, jak przekładane co chwilę.
Taki miał właśnie wytarte brzegi, białe wręcz już.
Rozmowy Andrzeja Urbańskiego.
Jesteśmy cały czas w tym okresie od Zmartwychwstania poprzez Niedzielę Miłosierdzia, kolejne niedziele wielkanocne, czyli ten klimat Zmartwychwstania nam towarzyszy. Ale pomyślałem sobie, że dzisiaj też porozmawiamy trochę o apostolstwie, działaniach ludzi, którzy szerzyli w pierwszych wiekach chrześcijaństwa Ewangelię. Nie było to wcale takie proste. Dzisiaj na ten temat porozmawiam z moimi Państwa gośćmi, a jest nim ksiądz dr Mirosław Paracki, proboszcz parafii świętego Stanisława Kostki w Gdańsku-Oliwie. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Witam serdecznie pana redaktora, witam serdecznie państwa, szczęść Boże.
Apostołowie wcale nie mieli łatwo. Nie mieli samolotów, nie mieli pendolino, nie przemieszczali się szybkimi samochodami, tylko kroczyli, wędrowali po świecie i głosili Ewangelię. Ogromny trud.
Pewnie ten trud się nadal wszystko wziął stąd, że Pan Jezus im powiedział: idźcie i nauczajcie wszystkie narody. I to posłanie Jezusa było w ich sercach mocno zakorzenione, właściwie ostatnie takie polecenie Pana Jezusa, i dlatego to zadanie podjęli.
Wtedy napędzało ich jeszcze to mocne wydarzenie, jakim było Zmartwychwstanie. Nie do końca może wszyscy rozumieli znaczenie tego wydarzenia, ale jednak to ich napędzało. Czy łatwiej nam dzisiaj, znając te wszystkie przesłanki, słowa, które czytamy w Ewangelii, w dziejach apostolskich, w listach, zrozumieć chrześcijaństwo, zrozumieć naszą wiarę?
Myślę, że dla nich pewnie o tyle było łatwiej, bo tak jak mówi pan redaktor, doświadczali Jezusa ci pierwsi apostołowie, potem już uczniowie i ich następcy musieli się opierać na tym przekazie, który otrzymali. Potem jak powstały Ewangelie, zostały spisane, ta święta księga jest i dla nas źródłem właśnie wiary. I myślę, że też warto tak między innymi do tej Ewangelii wracać. Nie tylko w niedzielę, kiedy jesteśmy na mszy świętej, kiedy coś słyszymy, to Słowo Boże, ale też i samemu. Po to, by właśnie tę wiarę w Jezusa żywego, zmartwychwstałego w sobie pogłębiać. No może jest o tyle trudniej z jednej strony, bo świat zalewa nas różnymi wiadomościami, stawia różne znaki zapytania, też i niektórzy by chcieli podważyć prawdę wiary. To jest z jednej strony takie dość niebezpieczeństwo. Nieraz się to udaje, ale jest to też wezwanie do tego, żebyśmy jednak do tych źródeł wracali, żebyśmy na te pytania stawiane przez świat odpowiadali właśnie takim duchem wiary płynącym właśnie z nauki Jezusa Chrystusa.
Ale wspomniał ksiądz, wróćmy do źródeł. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby wracać do źródeł, żeby opierać się na tych pierwszych przesłankach, nie gdzieś przepracowanych, nie przerobionych już przez całą historię zdarzeń, tylko wracać do źródeł. Czy to nie jest ważniejsze niż czasami słowa, które gdzieś słyszymy, padają?
Tak, źródła są istotą też i naszej wiary. Ja może jeszcze tak powiem, że niedawno z parafianami byliśmy na pielgrzymce na Malcie. I tam między innymi też Ewangelię głosił święty Paweł, który był takim też Bożym szaleńcem. Podróżował właśnie nie, tak jak pan redaktor mówił, jakimś samolotem, czy szybkim pociągiem, czy Ferrari, czy jakimś tam samochodem, ale podróżował pieszo, podróżował też i statkiem. I tam na tej Malcie się rozbił. I świat właściwie jego, czy przesłanie jego już jakby kończyło. Tak by się mogło wydawać. Został złapany, uwięziony i czekał może na karę śmierci, bo tak to właściwie było wtedy. A nagle wszystko się pozmieniało. Ci Maltańczycy przyjęli jego dobrą nowinę, uwierzyli i z tego właściwie jakby jego skazania, które już tam było prawie napisane, zrodził się nowy Kościół, coś pięknego. Oni jemu też uwierzyli i też byli gorliwi jako apostołowie, jako świadkowie Jezusa. I teraz jak się jest też i w takim kraju, mówią, że Watykan jest państwem najbardziej katolickim, a drugim na świecie jest Malta.
Wspomniał ksiądz o wierze, świadkowie wiary. Myślę, że takim świadkiem na pewno, który jest w naszych sercach głęboko zakorzeniony, jest święty Jan Paweł II. On nie tylko głosił Ewangelię i mówił o Chrystusie zmartwychwstałym, ale też był świadkiem. Również w chorobie, czyli w i tym dobrym, i w tym bólu i cierpieniu. Dzisiaj brakuje nam takich świadków. Przyzna ksiądz, że to nie jest wcale takie proste, żeby znaleźć takich mentorów Ewangelii, takiej osobowości, które świadczą swoim życiem o tym, że Chrystus naprawdę zmartwychwstał.
To prawda, Jan Paweł szedł tym szlakiem apostoła narodów, iść do świata, To wielka osobowość, wielki intelekt, wielki autorytet i świat słuchał papieża. Może nie wszystko przyjmował do siebie, tam do serca. Nawet nasz Polaków tam kiedyś papież tak troszeczkę skrzyczał, że nie słuchacie, nie słuchacie. A myśmy go chcieli zawsze słuchać i mimo tych trudności. I takich autorytetów trzeba. Co ciekawe, Jan Paweł II był takim świadkiem właśnie wiary, nawet dla ludzi niewierzących, poszukujących nieraz Pana Boga. Był autorytetem dla świata. Ale to wynika z jego takiej osobistej świętości, doświadczenia Jezusa Chrystusa. I w jego takim radosnym, można życiu powiedzieć, kiedy był zdrowy, kiedy tę dobrą nowinę niósł tak właśnie z taką radością, ale i wtedy, kiedy ten krzyż trzymał w tej kaplicy, już tak prawie umierając, trzymał, całował ten krzyż, była to wielka katecheza, a potem ta katecheza, kiedy on przechodził bramę śmierci ku zmartwychwstaniu. Ja pamiętam tutaj w mieście, kiedy był pogrzeb, uczestniczyłem poprzez transmisję telewizyjną, cisza. Nie ma żadnego człowieka na ulicy, żadnego pojazdu. Jakby świat zatrzymał się i oby wtedy też zrobił refleksję, że to życie nasze się zmienia, ale nie kończy, że idziemy właśnie ku zmartwychwstaniu.
I paradoksalnie można powiedzieć, że w tej słabości papież był najmocniejszy, najsilniejszy. Ten przekaz docierał w ciszy, czasami jedno czy dwa zdania, które był w stanie wypowiedzieć, ale to były mocne słowa człowieka, który odchodził, żegnał się z ziemią, ale nie kończyło się jego życie, bo wierzył, że przechodzi przez ten most.
To prawda, jest taki, bym powiedział, może ludzki lęk, żeby przez tą bramę śmierci przejść, choć św. Franciszek dokładnie powiedział, że to jest taka właśnie siostra, którą też trzeba pokochać, przez którą trzeba przejść przez tę bramę śmierci, ku zmartwychwstaniu. Jan Paweł II miał w sobie, i to było takie świadectwo jego też i życia, i tego umierania, właśnie wielką ufność w tę Bożą miłość. Myślę, że oprócz tego, że był on świadkiem wiary, świadkiem też zmartwychwstania Jezusa, które przepowiadał, świadkiem też i nadziei, ale też i człowiekiem miłosierdzia.
Czyńmy dzieła miłosierdzia i miejmy dla siebie czas.
Bardzo dziękuję, tego Państwu też życzę i sobie także. Szczęść Boże.
A teraz przy mikrofonie witam już Sławka Rybarczyka.
Ja również witam Was wszystkich serdecznie. W kolejną niedzielę Wielkiego Postu zaczęliśmy od rewelacyjnej kompozycji, a zatytułowanej He is with us, czyli On jest z nami. Nie można tego chyba lepiej określić, szczególnie jeśli chodzi o zmartwychwstałego Jezusa. Planet Shakers, choć dość spokojnie, to jak zawsze w dalszej części pokazali niesamowitą energię płynącą z uwielbienia Boga. Tym razem zagrali utwór zatytułowany Home, czyli dom. Czyżby to było przygotowanie do wniebowstąpienia, czyli powrotu Jezusa do domu Ojca? No i na koniec artysta, którego nie trzeba specjalnie przedstawiać, ksiądz Jakub Bartczak z kompozycją zatytułowaną Wiem, że kochasz. Po wydaniu swojej pierwszej płyty jakiś czas temu nadszedł czas na kolejny krążek o takim właśnie tytule, a na nim również gościnnie Deus Meus. No to posłuchajmy, co tym razem zaproponuje nam raper w sutannie.
Na koniec jeszcze chciałbym przypomnieć, że w tym tygodniu zaczynają się uroczystości związane z jubileuszem 1050-lecia Chrztu Polski. Na antenie Radia Gdańsk będziemy o wszelkich przejawach tej doniosłej rocznicy informować, więc zapraszam do słuchania naszej stacji, a na pewno za tydzień w naszym magazynku też o tym opowiemy. I to na dzisiaj wszystko. Za spotkanie dziękuję Marek Lesiński
i Sławek Rybarczyk. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem i Alleluja.
Wiem, że jesteś, wiem, że kochasz. Proszę Panie, zawsze prowadź. To do Ciebie ciągle wołam. Niech się dzieje Twoja wola. Wiem, że jesteś, wiem, że kochasz. Proszę Panie, zawsze prowadź. To do Ciebie ciągle wołam. Niech się dzieje Twoja wola. CRA, przez śmierć ciągle tęsknię. Jest sens, tego więcej w pewnym sensie. To droga, chodzi o to, by ufać, kochać, szukać Boga. Niech się dzieje Twoja wola. Mam momenty, stoję, zobacz tę obecność tętną, piękną. Nigdy chorągiewką sedno. Bóg i prawda są potęgą. Miłość, wierność, co cenne, zawsze niezmienne, pewne. Mi tą ufność jest i działa, kiedy tak trudno. Nieobłudną miłością jest ten.
ten duch wielki, wspaniały jest nasz Bóg i Jego wola, Jego ścieżki. Żadne słowa, nawet gesty nie oddadzą Duchu Święty Twojej chwały, Twojej potęgi. Dlatego z wiarą coraz częściej wiem, że jesteś, wiem, że kochasz. Proszę Panie, zawsze prowadź, to do Ciebie ciągle wołam.